chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Tomasz Duklanowski, czyli najniebezpieczniejszy dziennikarz w Polsce. Witam cię.
Dzień dobry.
10 lat więzienia, tyle zdaniem mecenasa Jacka Dibua grozi Tomaszowi Duklanowskiemu, a z paragrafu, który mówi o usuwaniu organu przemocą. Jaki ty organ usiłowałeś usunąć przemocą, przyznaj się, na początku wywiadu z chuliganem?
Przyznaję, że chodziło o Tomasza Grodzkiego.
Tak się nazywał ten organ, tak?
Ten organ to jest marszałek Senatu. To była taka czysta dziennikarska ciekawość, bo zainteresowałem się wpisem profesora Agnieszki Popieli, która napisała, że Tomasz Grodzki wziął od niej łapówkę. I skontaktowałem się z panią profesor, porozmawiałem, dotarłem do pierwszych osób i dziś jestem właśnie w tym punkcie, że grozi mi 10 lat więzienia.
Rozumiem, to są paragrafy podobne do terroryzmu według mecenasa Dibua, pełnomocnika tegoż organu, czyli marszałka Grodzkiego, tak?
Tak, jestem osobą, która wyczerpała znamiona przestępstwa paragrafu 128 kodeksu karnego, artykułu 128 kodeksu karnego, paragraf 3. Czyli kto przemocą stara się usunąć konstytucyjny organ Rzeczpospolitej, jakim jest w tym przypadku marszałek Senatu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.
Zanim opowiemy, jak to było, że znalazłeś się w tej sytuacji, chciałem cię podpytać, jak to jest, no bo dziennikarz odkrywa największą aferę w kraju. Zapewne w Szczecinie u ciebie pełna zazdrość, wszyscy koledzy, jak na amerykańskim filmie, biją się, bo każdy chce zdobyć nowe newsy na temat korupcji marszałka Senatu. Rozumiem, że tak to działa.
No trochę nie do końca. Znaczy, dziennikarze w Szczecinie zupełnie nie zainteresowali się tym, żeby dociekać tej prawdy. Raczej starali się zdyskredytować na przykład profesor Popiela. I na przykład Gazeta Wyborcza, lokalni dziennikarze z tego dodatku do dużej gazety starali się dowieść, że profesor Popiela jest osobą zupełnie niewiarygodną. To znaczy nie interesowało ich, czy ona napisała prawdę, czy nie, tylko skupili się na tym, żeby wyciągnąć na światło dzienne wszystkie jej grzechy, przez to udowodnić swoim czytelnikom, że ta osoba jest zupełnie niewiarygodna. A grzechy polegały na tym, że Agnieszka Popiela była w honorowym komitecie budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego. I to były już takie informacje, które zupełnie odbierały, według oczywiście dziennikarzy radia, Gazety Wyborczej, wiarygodność profesor Popieli.
Czyli w całym wielkim polskim mieście Szczecinie nie ma ani jednego dziennikarza poza tobą, który interesowałby się sprawą trzeciej osoby w państwie, marszałka Senatu ze Szczecina.
Jeśli miasto padnie, ocenę jej jeden, on będzie niósł miasto w sobie. Po drogach wygnania on będzie miasto.
Nie znam takiego. Ja niestety sam zainteresowałem się przeszłością Tomasza Grodzkiego. Skontaktowałem się właśnie, tak jak mówiłem, z profesor Popielą. Udało mi się dotrzeć do pierwszej osoby. Potem, gdy już opublikowaliśmy właśnie relację tej pierwszej osoby, która to była córka jednego z pacjentów, która wręczyła 2000, znaczy której ojciec wręczył 2000 zł Tomaszowi Grodzkiemu, wtedy się otworzyła tak jakby lawina, telefony zaczęły się urywać. Natomiast nikt z dziennikarzy Szczecinie nie podjął tego tropu, nie zadał sobie takiego trudu, albo w ogóle nie był zainteresowany, żeby informować, żeby dociekać o tym, jaka jest rzeczywiście prawda. Czy rzeczywiście ten Grodzki jest człowiekiem czystym, czy jest tak, jak mówi profesor Popiela, że był to człowiek, który rzeczywiście domagał się korzyści majątkowych i po rozmowach z kilkunastoma osobami, które opowiedziały mi podobne historie, okazuje się, że jednak coś na rzeczy jest. On uchodził za takiego boga, człowieka autorytet, dyrektor szpitala, który dokonuje przeszczepy płuc, jest osobą bardzo znaną. Dziennikarze w ogóle nawet w ten sposób nie myślą. To jest tak jakby autocenzura. No nie? Jest człowiek z platformy, jest autorytetem, w związku z tym nie ruszamy, nie zajmujemy się profesorem Grodzkim.
Tak. Profesor Popiela na początku nie chciała występować w mediach, nie chciała zostać celebrytką, po czym kiedy pan marszałek Grodzki powiedział, że nigdy nie miał z nią żadnych kontaktów, ujawniła coś, co dowiodło tego, że marszałek Grodzki kłamie, tak?
Bo to nie był ten wpis, który profesor Popiela dokonała dwa miesiące temu, gdy Grodzki został marszałkiem, to nie był pierwszy. Cztery lata temu profesor Popiela napisała już na Facebooku o tym, że profesor Grodzki brał od niej pieniądze, znaczy brał pieniądze wtedy, kiedy jej mama była w szpitalu, ale wtedy to przeszło zupełnie bez echa, dlatego właśnie, że Grodzki nie był wtedy osobą tak znaną, nie był trzecią osobą w państwie. No ale z tego okresu został ślad, bo po tym wpisie profesor Popieli, Grodzki napisał do niej taką prywatną wiadomość za pośrednictwem Messengera, że żeby nie pisała takich rzeczy, groził jej procesem sądowym, ale też przyznał, że te pieniądze brał, bo napisał coś takiego, że jeśli ona nie odróżnia wpłaty na fundację od innych rzeczy, to jest mu przykro. Czyli tak pośrednio, znaczy, albo i bezpośrednio przyznał się do tego, że te pieniądze brał.
Czyli tutaj marszałek Grodzki został jakby złapany za rękę, tak? Powiedział, nigdy nie brałem niczego, czyli nawet na fundację nie. I nagle pojawia się informacja, screen, że właśnie tak, właśnie
tak. Tu wyszły dwie rzeczy. Po pierwsze, kłamstwo Grodzkiego, który mówił, że on się nigdy nie kontaktował z profesor Popielą, nie zna jej, nie pamięta. A z tej korespondencji wynika, że kontaktował się z nią 4 lata temu. No i druga rzecz, on tak się przyznaje do tego, że te pieniądze brał. Tyle tylko, że na fundację, a nie do prywatnej kieszeni, co jest też sprawą taką dziwną, bo przecież fundacja transplantologii, która działa przy szpitalu, ona ma konto złotówkowe. Profesor Grodzki wziął w dolarach od profesor Popieli, także to też jest dziwne.
$500
$500 wziął, twierdził, że na fundację oczywiście, tak jak mówi profesor...
500 plus, zanim to było modne, można powiedzieć.
Tak, profesor był takim prekursorem 500 plus, tyle że w dolarach, natomiast Nie dał profesor Popieli ani żadnego pokwitowania, ani żadnych, też nie chciał, żeby to były pieniądze wpłacane na konto fundacji, po prostu wziął te pieniądze i zabrał. To było w gabinecie jego w szpitalu Szczecin w Zdunowie.
Znów stara zgraja szczęśliwym trafem, bez głów, bez planów, za to z rozmachem. Do żłobu tłoczy swe tłuste cielska, idzie Platforma Obywatelska. Do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar PRL-u wraca do formy, wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy.
Zaczęli się pojawiać liczni świadkowie, jak pisałeś, nawet do działu marketingu Radia Szczecin tacy dzwonią. Piszesz o tym w najnowszym numerze Gazety Polskiej. To jest duża odpowiedzialność weryfikować relacje tych świadków, którzy walą drzwiami i oknami, tak?
No tak, no pierwszą osobą, o której podaliśmy informację w Radiu Szczecin, ja dokładnie sprawdzałem, zresztą robię tak i do dziś, bo teraz w ogóle się boję jakiejś tam prowokacji ze strony marszałka Grodzkiego, jak przykład Ubeka Staszczyka, no też tutaj wiele mówi, a spodziewałem się, że ta prowokacja będzie bardziej inteligentna, tu wyszło dosyć kompromitująco, także nawet To.
Wyjaśnijmy Państwu, o co chodzi. 90-letni Ubek, to już dzisiaj trudno znaleźć oficera Urzędu Bezpieczeństwa, ogłosił, że zgłosił się do niego jakiś człowiek ze szpitala, który proponował mu 5000 zł za obciążenie marszałka Grodzkiego. Po czym okazało się, że jest to Ubek, który donosił również na własną żonę, twierdził, że ma negatywny stosunek do systemu komunistycznego i że popełnił błąd, żeniąc się z tak okropną osobą, tak?
Tak, to był rzeczywiście nie tylko, tak jak twierdzi Gazeta Wyborcza i media, które starają się tego człowieka przedstawić jako bohatera. To nie był jakiś tam człowiek, który zajmował się kadrami, który był szkoleniowcem, tylko był to oficer operacyjny Wydziału 5 Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który podlegał pod Departament 5 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zarządzany przez Julię Bristingerową, czyli sadystkę nazywaną Krwawą Luną.
Krwawa Luna ta, co znana z przytrzaskiwania jąder przesłuchiwanym szufladą, tak jak
tak,
to jest, głosiła opowieść z czasów stalinowskich.
To tak? Jest właśnie ta osoba, która była wręcz sadystycznie nastawiona do wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, których ścigała z gorliwością. I właśnie pan Tadeusz Staszczyk był człowiekiem, który pracował właśnie, bezpośrednio podlegał pod Julię Bristingerową w latach 1950-52. Potem rzeczywiście on te doświadczenie zdobył i był już szkoleniowcem. Ja przeglądałem jego teczkę personalną. Są jeszcze też dokumenty, które się zachowały w archiwum IPN-u i z tych dokumentów właśnie wynikają takie rzeczy. On prawdopodobnie po tym, tak jak czytałem te dokumenty, trafił do, pracował rzeczywiście po 57 roku już w Stoczni Szczecińskiej, natomiast wszystko wskazuje na to, że on był dalej konfidentem, pracował i dla służb cywilnych, i dla wojskowych.
Siły dobrej mocy mają twarz. Pan Staszczyk mówi pod swoim nazwiskiem, jest gotów rozmawiać, jest gotów dać świadectwo. Siły złej mocy twarzy nie mają.
Po tym, gdy miał to doświadczenie w Wydziale 5, przeniósł się do Wydziału 9 UB, który się zajmował dużymi przedsiębiorstwami i prawdopodobnie został delegowany do pracy w stoczni po to, żeby być tam właśnie tajnym współpracownikiem i służb cywilnych, i służb wojskowych.
Widzimy te manifestacje byłych pracowników Służby Bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa trochę rzadziej, bo nie za wielu już ich jest, którzy manifestują solidarność z sędziami przed sądami i nasuwa się podejrzenie, że tym kanałem nagle pojawił się jakiś człowiek, który daje alibi trzeciej osobie w państwie.
Byłem UB-ką, byłem SB-ką, zależy w tej chwili na dobrych relacjach z wymiarem sprawiedliwości, dlatego że po obcięciu im przywilejów przez PiS oni masowo składają zawiadomienia do sądów, twierdzą, że zostali poszkodowani i domagają się przywrócenia tych przywilejów, stąd tych UB-ków można bardzo często spotkać na manifestacjach właśnie w obronie sądów, czy tam manifestacjach KOD-u, także tutaj to nie jest jakiś tam przypadek.
Symbolem pozostaje Jaok z Pyty.pl, który podchodzi do pani i pyta ją, czy pani pamięta dinozaury, tak? To pozostaje taki obrazek pokazujący tych ubeków. Powiedz mi coś o tych ludziach, którzy się zaczęli do ciebie zgłaszać, że mówię, dzwonili na wszystkie możliwe numery radiowe. Co to za ludzie i jak dokonywałeś tej weryfikacji, żeby jak najbardziej rzetelnie przedstawić stan faktyczny dotyczący marszałka Grodzkiego?
Z całą pewnością to nie są ani UBcy, ani SBcy, tak jak świadek i człowiek honoru przedstawiony przez Tomasza Grodzkiego, właśnie pan Tadeusz Staszczyk. To są osoby, które w pewnym momencie, znaczy historia tych wszystkich opowieści, które zbieram, ma taki właśnie wspólny mianownik, że w pewnym momencie musieli albo oni bezpośrednio, albo ich rodzice, ich rodzina musiała wręczyć pieniądze, jakąś tam korzyść majątkową profesorowi Grodzkiemu w zamian za usługi w publicznym szpitalu, jakim był Szczecin Zdunowo. I są to osoby, które ja sprawdzam dokładnie. No, pierwsza pani, której tata dał 2000 zł łapówki Grodzkiemu w jego prywatnym gabinecie, to jest osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Tak, ja nie chcę tutaj ujawniać, ona prosiła, żeby jej personaliów nie ujawniać ze względu na to, że jak wtedy przewidywała, mogą ją spotkać różnego rodzaju konsekwencje. Pan Henryk Osiewalski, który zgodził się pokazać swoją twarz, no w tej chwili mecenas Dibuła powiedział, że będzie miał proces karny, tak zwane prywatne okno oskarżenia.
Po wykonaniu zdjęć rentgenowskich przyjął mnie w swoim gabinecie, pomieszczeniu, trudno to określić, i powiedział, że za wykonane badanie należy się 200 zł. Wyjąłem pieniążki, zapłaciłem osobiście doktorowi Grodzkiemu. Doktor Grodzki włożył je do szuflady w biurku. Obojętnie, czy to będzie w sądzie, czy no nie wiem, na jakichś urządzeniach sprawdzających o prawomówności, no nie boję się poddać się różnym testom, ponieważ mówię prawdę, Tak było rzeczywiście. Z tego co wiem, dawniej pszczelarz jak szedł do sądu zeznawać, to z tytułu tego, że jest pszczelarzem, zwalniany był ze składania przysięgi. Ja oczywiście przysięgę złożę.
Dlatego ja tej osoby nie podawałem, tej pani, która nam opowiadała historię, pierwszą historię na temat, tą korupcyjną na temat Grodzkiego, nie ujawnialiśmy jej personaliów. Natomiast jest to osoba, która wykonuje, tak jak wspomniałem, zawód zaufania publicznego. Ten zawód wyklucza osoby karane na przykład za mówienie nieprawdomówności. Pani ta też ma trzech świadków, którzy potrafią zaświadczyć o tym, że wtedy, kiedy ta łapówka była wręczana Grodzkiemu, to one o tym wiedziały, bo to było dla nich na tyle takie duże, ciężkie przeżycie, szokujące, że pani musiała się podzielić ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi w rodzinie. Poza tym ja też wiem, że kilka dni przed, zanim ta łapówka została wręczona Grodzkiemu, jest wyciąg z konta bankowego, właśnie dokładnie na taką kwotę 2000 zł z konta tego mężczyzny, który, znaczy ojca tej pani, który tą łapówkę wręczał. No i wreszcie osoba ta, gdy my się z nią kontaktowaliśmy, była już po przesłuchaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, też składała zeznania w prokuraturze i w związku z tym...
Ona pod imieniem była, i nazwiskiem, kampanii upowszechnianej przez mecenasów marszałka Grodzkiego.
Tak, to nie był żaden cień, to nie była żadna osoba anonimowa wtedy. Ona pod imieniem i nazwiskiem złożyła wyjaśnienia w prokuraturze i była pouczona o składaniu fałszywych zeznań. Prokurator powiedział jej, co za to grozi. I potem, tak jak powiedziałem, tak jakby się otworzyła puszka Pandory. Ludzie zaczęli dzwonić i dzwonią do dziś, opowiadają takie same historie.
To są ludzie, którzy często wstydzą się tego, że dali łapówkę. Pewnie niesłusznie się wstydzą, bo każdy z nas, kiedy by miał na szali życie najbliższej osoby, no to nie będzie się wahał, tak? No trzeba życie tej osoby ratować. Oni opowiadają często historię, taką opisałeś, że nawet nie mówili tej chorej mamie czy tacie, że ja daję łapówkę i prosili, żeby profesor Grodzki o tym tej osobie w żaden sposób nie mówił, bo ta osoba już dosyć przeżyła i mogłaby nie zaakceptować decyzji swoich dzieci. To jest opis takich wydarzeń, tak?
Tak, bo to były z reguły dramatyczne sytuacje. Osoby, które chorowały na nowotwór, ich rodziny nie chciały ich obciążać dodatkowym stresem polegającym na tym, że trzeba zrobić zrzutkę w rodzinie na operację dla tej osoby. Tak było w tej drugiej historii, którą opisywałem, która została wyemitowana na antenie Radia Szczecin, że tam cała rodzina zbierała się na kwotę 3000 zł, bo nikogo na to nie było stać, po to, żeby profesorowi Grodzkiemu zapłacić, po to, żeby ta operacja się odbyła, żeby no bo w sytuacji, kiedy umiera człowiek najbliższy, rodzina, dzieci są w stanie zrobić wszystko i tutaj pieniądze nie grają roli. Po to, żeby swojego ojca, czy dziadka, czy po prostu ratować.
Prosiliśmy, żeby ratował teścia, bo życie jest jedno. I oddaliśmy mu w kopercie 3000, więc przyjął, nie przeliczał, ale okazało się, że 9 marca zmarł. Profesor Grodzki zadzwonił do szwagra, czyli żony brata, i mówi, że nie udało mu się uratować ojca, ponieważ no, tak chyba się wyraził, że trupa mi przywieźliście, nie było za późno. I mówi, czy tą kopertę może przekazać na jakąś fundację, nie pamiętam jaką. Natomiast żadnego pokwitowania, żadnego kwitu nie przekazał szwagrowi.
To była dosyć duża kwota, 3000. Siostra moja statusem moim poszła jeszcze wcześniej do pana doktora Grodzkiego, do gabinetu prywatnego, który oczywiście powiedział, że operacja będzie konieczna, że wszystko będzie dobrze.
Tak było też i w przypadku profesor Popieli, która prosiła, żeby Tomasz Grodzki nie informował jej mamy o tym, że takie pieniądze trzeba zapłacić. Ona jej przekazała, ale mówiła, żeby właśnie mama nie była obciążana dodatkowym stresem związanym z tym, że trzeba jeszcze za operację dodatkowo zapłacić, mimo tego, że przecież przez całe życie pracowała i płaciła składki ZUS-owskie.
Lekarze biorą, takie jest ogólne ludzkie przekonanie, ale poprzedni marszałek Senatu, marszałek Karczewski, też jest lekarzem, no i przez 4 lata jego kadencji nie pojawiła się żadna taka informacja w przestrzeni publicznej. Być może jest tak, że są lekarze, którzy biorą nie na bezczelnego, tak? To znaczy ktoś po operacji przeniesie prezent, nie wiem, butelkę alkoholu, tak? I to nie jest jakieś szokujące, tak? No, dziękuję lekarzowi, który mając ciężką robotę włożył całe serce w to, żeby uratować tą osobę. A tu zdaje się, że musimy jednak mieć do czynienia z jakimś przypadkiem szczególnym. Co wynika z tych relacji, które zebrałeś?
Znaczy, też mam takie świadectwa ludzi, którzy mówią, że przyjeżdżali do szpitala w Zunowie, tam usłyszeli, że trzeba zapłacić, padała dość duża kwota.
Czyli z ich relacji wynika, że to było wymuszenie tak naprawdę.
Przychodziło się do szpitala. W szpitalu na oddziale torakochirurgii, tam była sala 8-osobowa i pacjenci sami mówili, że tutaj trzeba zapłacić, żeby mieć lepszą opiekę, żeby mieć na przykład lepsze szwy, takie, których nie widać. Znaczy, bo, no, wczoraj też rozmawiałem z jednym z pacjentów, który mówił, że lekarze mu powiedzieli, że mogą mu założyć takie szwy niewidoczne, których po operacji, no, tej rany nie będzie widać, a mogą mu założyć takie szwy, że będzie wyglądał jak Frankenstein. I w związku z tym pytali, czy co pan woli, no nie?
No to każdy... No wolę jak Frankenstein wyglądać, to oczywiste.
Każdy wybór był oczywisty i w związku z tym część tych osób, które dostawała takie informacje, że trzeba zapłacić za jakieś tam lepsze usługi, czy za w ogóle za to, żeby operacja została wykonana, szli do innych szpitali. W tych innych szpitalach takich sytuacji nie było. To jest tak, że ja myślę, że ja korzystam też z służby zdrowia. Nigdy się nie spotkałem z czymś takim, że ktoś proponował ode mnie, ktoś wymagał ode mnie łapówki. Znaczy, ja nie miałem oczywiście jakichś tam poważnych zabiegów, ale myślę, że to nie jest tak, że tam wszyscy ci lekarze, że wszyscy lekarze biorą. To jest akurat taka... Prawdopodobnie to wygląda tak, że to była specyfika szpitala Szczecin-Zunowie i konkretnie tego oddziału torakochirurgii, że tam było jakieś takie przyzwolenie, które jeszcze brało się z okresu PRL, bo w PRL ja pamiętam, że moja babcia, która chodziła do szpitala, to tam był zwyczaj taki we wsi, że trzeba było dać trochę lekarzowi, żeby lepiej zbadał. Nowe pokolenie lekarzy nie sądzę, że bierze, że coś się dzieje na jakąś tam masową skalę, dlatego że no i dosyć dobrze zarabiają już w tej chwili. To jest bardzo ryzykowne. Powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli już są pobierane jakieś dodatkowe opłaty, no to się dzieje w taki sposób, że lekarz przyjmuje w prywatnej praktyce i prowadzi pacjenta, a potem go już przyjmuje do szpitala publicznego, gdzie ten pacjent jest trochę lepiej albo w ogóle bardzo dobrze traktowany właśnie przez tego lekarza, poprzez to, że przez kilka miesięcy płacił lekarzowi za właśnie te wizyty w gabinecie prywatnym. Natomiast myślę, że takie łapówki, jak były za tam w latach 90. czy w roku jeszcze tam w latach 2000, w początkowym okresie roku 2000, to no chyba to już jednak odchodzi w przeszłość.
Wyprowadź od kamienarza, każdy syna na uczelni, każdy cztery na spółdzielni.
Korupcja!
Skałaczna za pieniądze.
Korupcja!
Skałaczna za złotówki.
Korupcja!
Skałaczna za gotówki.
Korupcja!
Skałaczna za łapówki.
Opowiedzmy trochę o twojej historii, skąd wziął się taki jeden duklenowski w Szczecinie, który w sytuacji, kiedy inni dziennikarze nie są zainteresowani największą aferą w Polsce, to robi. Będzie mowa o pewnym sędzi piłkarskim i o mafii od fryzjera i o różnych układach samorządowych, ale na razie rozpocznijmy od twojego rodowodu rodzinnego. Twój tata więziony, internowany za komuny, mama również działaczka Solidarności. Jesteśmy z tego samego rocznika, 72, tak jak Zinedine Zidane czy Luis Figo, to tego typu postacie same z tego rocznika pochodzą. Czasem żartuję. Jak to było u ciebie w domu, jaki jest twój rodowód rodzinny?
Tata nigdy nie lubił komunistów. To było stąd, że to brało się stąd, że mój dziadek taki był. Dziadek był jeszcze jeden i drugi dziadek byli żołnierzami Armii Krajowej. Tata tych komunistów nie lubił, tej całej komuny, która była w Polsce. Dlatego jak przed ten okres Solidarności, to został przewodniczącym Solidarności w fabryce kontenerów Unicon w szczecińskiej dzielnicy Płonia. I tam został oddelegowany do Zarządu Regionu Solidarności. I gdy przyszedł...
Tata jest inżynierem.
I gdy przyszedł stan wojenny, tata pojechał do stoczni. Tam zaczęła się pacyfikacja stoczni. Tata został aresztowany razem z 12 innymi przywódcami Solidarności ze stoczni.
Strajkowali w stanie wojennym. Sprzeciwiając się decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.
Tak, to było momentalnie, kiedy Jaruzelski ogłosił stan wojenny, tata od razu ubrał się, pojechał do stoczni i potem już go przez długi okres czasu nie widzieliśmy, dlatego że został aresztowany jako przywódca tego strajku. Trafił przez pierwsze dni, w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie on jest. Potem gdzieś tam się dowiedzieliśmy, że jest w jakimś areszcie na Kaszubskiej. Potem został przewieziony do Bydgoszczy i tam odbył się jego proces i tych wszystkich przywódców tego strajku solidarnościowego. Prokurator dla taty chciał chyba 7 lat więzienia za ten strajk, ale jakoś szybko przyszła amnestia i tata wrócił. Wtedy akurat wrócił już po chyba 3 albo 4 miesiącach do domu. No ale cały czas był zaangażowany w tą działalność opozycyjną. Był jednym z takich najbardziej aktywnych działaczy podziemia antykomunistycznego w Szczecinie. Mieliśmy bez przerwy rewizję. Raz było tak, że jak SBC przyszli do nas na rewizję, to przeczepali nam całe mieszkanie, po czym zabrali tatę i tatę też potem już nie widziałem przez półtora miesiąca, bo został wywieziony do internatu. I zawsze było tak, że jak SB przychodziło, to wiedzieliśmy, że taty już nie będzie, bo tata albo był internowany, albo po prostu zatrzymywali go tam na 24 lub 48 godzin. Także jak ja się napatrzyłem na tych komunistów, na tych SB-ków, to ja do nich miłością już nie pałałem. I już jako młody chłopak sam się zaangażowałem w taką działalność. Najpierw to było tak, że przygotowywałem takie ulotki własnoręcznie pisane, przyklejałem gdzieś tam na windach napisy precz z komuną i tak dalej, czy tam Solidarność. Też malowałem napisy na murach, też obrzucałem farbą jakieś tam komunistyczne, propagandowe napisy i to był taki okres tam, jako tam miałem wtedy 10-15 lat. I w pewnym momencie poszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy, tam poznałem młodych ludzi właśnie i z NZS-u, i z Federacji Młodzieży Walczącej, z Ruchu Wolności i Pokój. I wtedy się już tak całkowicie zaangażowałem w działalność taką właśnie podziemną, antykomunistyczną. I wtedy już to były i już takie poważniejsze rzeczy wtedy, że to było już rozrzucanie ulotek na mieście, branie udziału w różnych tam pikietach, manifestacjach i tak dalej. To spowodowało, że dziś mam dosyć pokaźną teczkę, byłem rozpracowywany przez SB, mimo tego, że jeszcze jak komuna upadała, no to ja miałem 18 lat, a mimo tego byłem dość, no byłem tam rozpracowywany i aktywnie działałem i w Ruchu Wolności i Pokój, i w Federacji Młodzieży Walczącej.
Byli przedstawiciele Federacji Młodzieży Walczącej i Ruchu Wolność i Pokój wiele razy w wywiadzie z chuliganem. To są fajne opowieści o tej kontestacji z tego czasu. Paweł Chojnacki, Klaudiusz Wesołek, dzisiaj hodujący kozy na Podlasiu. Ludzie wolnego ducha z tego czasu, z tych naszych roczników i troszkę starszych przeważnie roczników. Tak? Taki to był klimat.
No myślę, że z tego okresu też właśnie mi to zostało, żeby być taką osobą trochę kontestującą. Też przez to, że wtedy było wiele takich sytuacji stresujących, to ja poprzez to, że poznałem wiele fajnych osób, wiele takich odważnych osób, to też wtedy się nie bałem. No samo to, że mój tata był działaczem Solidarności. Przez pewien okres u nas w domu mieszkał Stanisław Morzejko, taki działacz Solidarności walczącej ze Świnoujścia, przyjaciel Kornela Borowieckiego. Tata mu zaoferował właśnie u nas pokój, bo on był takim zawodowym działaczem. On miał taki genialny pomysł, że zaczął rejestrować komitety zakładowe Solidarności w okresie komunistycznym I to rzeczywiście działało, bo oczywiście te sądy nie zezwalały na rejestrację tych komitetów, natomiast do momentu, kiedy sąd wydał decyzję, to te komitety się ujawniały w zakładach pracy w Zachodniopomorskim i one istniały. I Stanisław Morzejko był taką osobą, która no, była niezwykle odważna. On robił, robił takie rzeczy, które nam do głowy nie przychodziło. Na przykład jak była u niego rewizja i SBC zabierali mu różne rzeczy, to on pisał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez SBC i zanosił to na ówczesną milicję. Jak pozabierali mu kilka rzeczy, na przykład prześcieradło, albo jakieś tam ryzę papieru, no to on pisał o zwrot tych rzeczy i opowiadał mi, że jak pojechał pierwszy raz zawieźć takie zawiadomienie do Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, to sekretarka, która przyjęła to zawiadomienie, je przeczytała, powiedziała mu, to teraz pana zabiją. Oni sami mieli świadomość, że to sąd robił, ale mimo tego on odzyskiwał te rzeczy, bo okazywało się, że to prawo komunistyczne nie pozwala zabierać, jeżeli to są jednostkowe egzemplarze na przykład książek czy jakichś tam wydawnictw bezdebitowych. Ja słuchając Stanisława, Stanisława Morzejkę, to też nabierałem takiej odwagi, że nie ma co się bać, to są tylko komuniści, a rację mamy my.
Trzecia RP, 8 lat czy 9 tej trzeciej RP spędziłeś na zmywaku, jak to mówią, na emigracji. Pracowałeś także w mediach, zakładałeś lokalne media, obalałeś różnych burmistrzów dosyć szemranych. Jaka to była historia? Jak układało się twoje życie z tym bagażem, obciążeniem, można powiedzieć, w trzeciej RP?
Znaczy, już pod koniec komuny ja zaangażowałem się w wydawanie takiego pisma Ad Vocem w Szczecinie. Tam napisałem kilka, jak już zupełnie, miałem te 17, 16 czy 17 lat, pierwsze teksty. I jak już ta komuna padła, zaangażowałem się, też zacząłem pracować jako dziennikarz. Zupełnie, pierwsza to była Gazeta Wyborcza w 90 roku. Pisałem pierwsze teksty, tam krótkie informacje.
Wyjaśnijmy młodzieży, to miała być ta Gazeta Wyborcza, która miała być organem Solidarności opozycji, pierwszą wolną gazetą w dawnym komunistycznym państwie. Tak?
Wszyscy wtedy, cała opozycja tą gazetę czytała, to było zupełnie inne pismo niż teraz. Ja tam krótko spędziłem kilka miesięcy, potem pracowałem w tygodniku Jedność wydawanym przez Zarząd Regionu.
I wcześniejsze pismo podziemne, tak?
To było pismo wydawane przez Zarząd Regionu w 80 roku. Potem jak przez stan wojenny zostało zamknięte i reaktywowane po 89 roku. I w połowie lat 90 zaangażowałem się właśnie w pracę i w dzienniku Życie wydawanym przez Wołka. I też tam byłem korespondentem ze Szczecina. Poznałem wtedy wiele bardzo fajnych osób, które do tej pory pracują w mediach. No ale jednocześnie też i pisałem teksty do Gazety Polskiej.
Wtedy się poznaliśmy.
Wtedy się poznaliśmy, tak. To było 25 lat temu chyba.
Ile dobrze to nie brzmi dobrze.
I wtedy też popełniłem kilka takich tekstów, po których ja już pracy nie mogłem znaleźć specjalnie w Zachodniopomorskim, bo to był, jak pamiętasz, nasz wspólny tekst o korupcji w Zachodniopomorskiej Policji. Też pisałem o zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, który miał wyrok za skopanie człowieka jeszcze w stanie wojennym na komisariacie. On był wtedy zamowcem, potem już w wolnej Polsce był komendantem policji, co było dla mnie trudne do zrozumienia, że zmieniła się władza, zmienił się ustrój w Polsce, a ci ludzie nadal pozostali na tych samych stanowiskach. Pisałem też o komendancie policji ze Świnoujścia, który dziękował szefowi KGB za współpracę, to też nie było zbyt wygodny materiał i po takiej współpracy i z Gazetą Polską i z Dziennikiem Życie w Szczecinie trudno znaleźć pracę i po tym najpierw raz pojechałem do Anglii, potem drugi raz i tam spędziłem wiele lat, wróciłem.
Co tam robiłeś?
No najpierw pracowałem rzeczywiście, byłem kelnerem, byłem barmanem, potem zajmowałem się rekrutacją, ściągałem inżynierów i architektów do pracy z Polski do pracy w Anglii. To była trochę lepsza praca, ale ja po prostu tęskniłem zwyczajnie za krajem, nie mogłem się tam zaklimatyzować, nie czułem się dobrze i miałem pojechać na rok, zostałem 8 lat, ale w końcu wróciłem.
To taka opowieść a la trzecia RP, bo bardzo często to się przewija w wywiadzie. z chuliganem mówią starsi działacze Solidarności, tak, że u nas w naszej miejscowości syn sekretarza PZPR pracuje w sądzie, w prokuraturze, gdzieś tam, moje dzieci są w Anglii, tak? No, tak to często przebiegało.
No ale postanowiłem wrócić. Najpierw pracowałem przez krótko w takiej gazecie lokalnej. Byłem tam redaktorem naczelnym, przyjął mnie wydawca tej gazety. No i tam zaczęły się teksty takie, no, nie potrafię pisać tylko zwyczajnie zwykłych informacji o tym, że jest ładna pogoda, o tym, że przyszła wiosna i zakwitły kwiaty, tylko zawsze szukam takich tematów interesujących. W związku z tym to spowodowało, że kilka razy mi przebito opony, jak byłem naczelnym, i w pewnym momencie zadzwoniłem do mojego wydawcy i mówię, że wie pan, no tak licząc na jakąś pomoc, że może jakieś tam opony kupi czy coś, bo z własnej kieszeni to pokrywałem. No to wydawca mi powiedział, że panie Tomku, niech pan parkuje w innym miejscu swój samochód. Nie? I no, rzeczywiście przeparkowałem w innym miejscu, no, cenna rada, ale postawiłem samochód pod kamerą miejską, ale to też nie pomogło, też mi przebili opony. Już chyba po raz czwarty czy piąty złożyłem zawiadomienie na policję, po czym dostałem odpowiedź, że śledztwo jest umorzone z powodu niewykrycia sprawców, bo kamera w tym momencie nie działała, kiedy mi te opony przebijali.
Koloryt działania mediów lokalnych w III RP, takich mediów lokalnych to nie żyją z ogłoszeń burmistrza, które naprawdę starają się opisywać, jak to na prowincji działa. Opowiedz troszkę o tej twojej pracy.
I rzeczywiście po tym, jak wydawca dał mi taką radę, i tam było jeszcze kilka innych takich dziwnych rozmów z nim, postanowiłem, że sam zostanę wydawcą, bo przynajmniej będę mógł sobie kupować opony, jak mi ktoś się przebije, będę miał na to pieniądze. Założyłem najpierw jedną gazetę w Pyrzycach, potem drugą, potem trzecią, potem czwartą. Założyłem, to było takie całe wydawnictwo, kupiłem maszynę drukarską, bo to wychodziło trochę taniej, drukowałem te maszyny, to trwało kilka lat. Natomiast pamiętam, jak rozpocząłem pracę, wyszło pierwsze kilka numerów, zaprosił mnie ówczesny burmistrz do siebie, do gabinetu, chciał się ze mną poznać.
W Pyrzycach, tak?
W Pyrzycach. I powiedział tak, że jak będzie dobrze i będą dobre teksty, to będą ogłoszenia. Jak nie będzie dobrze, to nie będzie ogłoszenia nowego roku. Nie? Tak mi zasugerował po prostu wprost, bezpośrednio, że jak się z nim zblatuje, to będą pieniążki od niego, jak nie, to nie. No i mnie to na tyle wkurzyło, że wiedziałem, że jest to facet, który był sędzią piłkarskim wiele lat temu. O nim było parę publikacji, że nie był do końca uczciwy. To był przyjaciel fryzjera, który jako sędzia w meczach pierwszoligowych, no, nie był do końca uczciwy. Poznałem parę osób, kilka osób, które go znało, między innymi sędziego bocznego, który razem z nim sprzedawał po prostu mecze. I opowiedział mi takie historie, że miałem story na kilka odcinków w gazecie. Gazeta zaczęła schodzić na pniu. W ogóle tyle, ile wydrukowałem, tyle się sprzedało. No i tak się zakończyła ta rozmowa z burmistrzem o ogłoszeniach. Znaczy, nie miałem ogłoszeń już do końca kadencji tego burmistrza, natomiast miałem wiernych czytelników, którzy kupowali gazetę, i żyłem głównie ze sprzedaży, bo ze sprzedaży gazety. To było tak, że 70% wpływów z całego tego wydawnictwa było ze sprzedaży gazet, natomiast tylko 30% było z reklam, bo te miasteczka są małe, tam nie ma jakiegoś biznesu dużego. Ludzie też cienko przedli bardzo. No nie? I było tak, że głównie się utrzymywałem ze sprzedaży gazety, czyli miałem wiernych czytelników, natomiast nie miałem ogłoszeń ze strony burmistrza, ale burmistrz nie skończył dobrze, dlatego że ujawniliśmy taką aferę korupcyjną z nim związaną. Znaczy, tych afer było wiele, mniejszych lub większych, natomiast ta, która spowodowała, że on już nie jest burmistrzem, to była afera korupcyjna, polegająca na tym, że burmistrz kupował sobie głosy za bimber, znaczy kupował kilkaset litrów bimbru, jeździł, rozwoził swoich ludzi po wszystkich wsiach, wręczał im ten bimber i za to zyskiwał głosy. Natomiast ja wiedziałem o tym, napisaliśmy o tym kilka razy, sprawą zainteresowało się CBA i teraz burmistrz został, już jest po wyroku, ma 2,5 roku więzienia właśnie za korupcję wyborczą.
On również interesował się bardzo tym aparatem wyborczym przy tej okazji, tak?
Tak, bo to nie było tylko to nie było tylko kupowanie głosów bimbrem. Bimber był taką walutą, którą się posługiwał burmistrz właśnie w gminie Pyrzyce. Natomiast on też i robił, był na tyle wyrafinowany, że miał swoich ludzi we wszystkich komisjach wyborczych w tym miasteczku i sprawdzał tych wszystkich ludzi, którzy dostawali bimber. No to byli ludzie, którzy byli uzależnieni, powiedzmy, mówiąc tak kolokwialnie, od alkoholu, mówiąc delikatnie. Sprawdzał, czy oni w tych wyborach brali udział, nie?
Czyli członkowie komisji kontrolowali?
Kontrolowali tych ludzi, którzy dostali, czy wywiązali się ze zobowiązania burmistrza, które dostali i...
Takiej wersji Państwowa Komisja Wyborcza nie przewidziała, że członkowie komisji wyborczych mogą być wykorzystywani, tak?
On rzeczywiście
w demokracji lokalnej.
Sprawdzał tych ludzi, natomiast no, problem polegał na tym, że problem dla burmistrza polegał na tym, że on już miał wtedy założony posłuch centralnego, przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i to wszystko potem już było udokumentowane w akcie oskarżenia przeciwko burmistrzowi.
Pójkasz ich prawdę bardziej, a czas zmienia ci w kaszę banie. Oczy mydlone, bo dzieci szkolone, szpitale nowe są prawie gotowe. Gównem pachnie trochę, tylko trochę, bo to wytrawnie zmyślone. Kpun na koksie, full detoksie, problem się cofnie, bo postęp rośnie. Głośną mordę zamyka się żołdem, brudy zamiata pod kontry radośnie. Jest rząd sprawny, mądry, wiesz, ziom, to fajny pomysł. Co mnie obchodzi, skąd to na kampanię te ogromne hajsy zdobył? I kim jest jego sponsor?
Po 2010 roku zmieniły się losy polskiego dziennikarstwa, bo tak jak mówisz dzisiaj o sprawie marszałka Grodzkiego, było też po Smoleńsku. Ja pamiętam tą naszą sytuację, kiedy patrzymy największe media TVN, Polsat, TVP. Nie mówię, żeby tam głosiły jakiekolwiek teorie po Smoleńsku, ale żeby przeprowadziły jakieś śledztwo w sprawie największej tragedii w państwie. Nie ma tych śledztw dziennikarskich, a nieliczni dziennikarze, tak jak dziennikarze Gazety Polskiej, są przez ludzi wykonujących ten sam zawód ośmieszani, tak? Wy jesteście oszołomami, bo usiłujecie te śledztwa prowadzić. Wtedy napisałem, że to dziennikarstwo w 2010 roku w dotychczasowej wersji się kończy. No i w jakiś sposób zaczęło się to w wielu miejscach zmieniać. Powstał jakby cały ruch kontestacji wobec tego, czym dziennikarstwo III RP było, ale wiele jeszcze z tego zostało. Jak ty to widzisz?
W takich miastach jak Szczecin, no to jest taki ugór. No nie? To się niewiele zmieniło. Jak ja przyszedłem do mediów publicznych, to w ogóle samo to, że ja tam byłem, to już było takie powód zgorszenia, że w ogóle jak to jest, że taki ktoś jak ja, taki oszołom o poglądach prawicowych, trafia do takich mediów, że w ogóle pracuje dla takich lokalnych dziennikarzy, którzy zawsze byli zblatowani z Platformą, z lokalnym układem, z SLD, to jest nie do pomyślenia, że oni mają są tak sformatowani, że to aż ich boli fizycznie, że ja do mediów publicznych trafiłem. I to widać potem też i po ich publikacjach. Ja pamiętam, że jak na początku zacząłem pisać o aferze melioracyjnej, przypomnę, że jest to afera, w której
Stanisław Gawłowski,
Stanisław Gawłowski odgrywa główną rolę. On ma w tej chwili postawionych zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych, czyli łapówek po prostu na 700 tysięcy złotych. Afera to jest były zarząd melioracji urządzeń wodnych podległy pod obecnego marszałka, pana Olgierda Gablewicza. Tam było ustawionych 105 przetargów na 600 milionów złotych. Czyli po prostu koledzy dostawali robotę w zamian za to, że różne osoby korzystały na tym, między innymi pan Gawłowski, który dostawał łapówki w różnej formie, czy w formie gotówki i też apartamentu w Chorwacji. I w momencie, kiedy ja o tym zacząłem pisać, to na przykład lokalna Gazeta Wyborcza skupiła się na tym, żeby nie wyjaśniać, żeby nie dotrzeć do prawdy, żeby o tym informować, jak rzeczywiście było, tylko żeby skupić się na tym, że prokuratura popełnia błędy i dokładnie posługiwali się tą samą narracją, którą się posługiwał Stanisław Gawłowski i jego obrońcy, między innymi pan Roman Gierty, którzy mówili, że jest to śledztwo na zlecenie polityczne. Nie? Tutaj też, gdy ja o tym pisałem, też mi wytykano różne rzeczy, że jestem nierzetelny, że taki, siaki, owaki, że mam na przykład w rodzinie kogoś tam z PiS-u i to był też argument za tym, że to, co ja piszę, jest niewiarygodne.
No, historia twojego taty, twojej mamy, twoja własna z czasów komuny wskazuje, że bywałeś zaangażowany politycznie. To może być hakiem nawet po tej rozmowie dzisiejszej.
No tak, dokładnie. To jest coś, co po prostu może być zawsze użyte przeciwko mnie, jako argument, że który odbiera mi i wiarygodność, i rzetelność, i wszystko to, co jest cenne dla dziennikarza. Była też sytuacja z samym Gawłowskim, kiedy ja ujawniłem informację, że w jego apartamencie w Szczecinie, on tych apartamentów ma ma kilka w Polsce, i w Szczecinie, i w Chorwacji, w Warszawie. Kiedy ujawniłem, że w jego apartamencie w Szczecinie można zapłacić za usługi seksualne, czyli działa tam agencja towarzyska, to wtedy jako pierwszy dziennikarz, który nie interesował się tym, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście tam jest ta agencja, nie pojechał, nie sprawdził, tylko pierwsze co zrobił, pojechał do żony Gawłowskiego, która mu powiedziała, że ja się pomyliłem, że to nie jest w ogóle mieszkanie, które należy do nich, tylko ja poszedłem do mieszkania obok. I dopiero w momencie, kiedy... I to był dziennikarz Radia Z, Miłosz Gosłowski, który zawsze jest takim, na którego zawsze Platforma i to środowisko Trzeciej RP może liczyć, bo on zawsze powie to, co oni chcieliby usłyszeć. I dopiero wtedy, kiedy my ujawniliśmy wypis Księgi Wieczystej, że to jest właśnie mieszkanie dokładnie Stanisława Gawłowskiego, to tam się zmieniła narracja. Potem zaczęli już niuansować, że wprawdzie agencja, ale ta pani miała trudną sytuację, jakieś takie różne bzdury. No nie? Potem kiedy, no teraz niedawno, kiedy ja zacząłem ujawniać informacje na temat Grodzkiego, to też ta sama osoba, ten sam autor, też dziennikarz, ten sam dziennikarz Miłosz Gosłowski z Radia Z poinformował, że te moje informacje, to co ja robię, jest niewiarygodne, dlatego że jest świadek, który się nazywa Tadeusz Staszczyk, który twierdzi, że ktoś u niego był, sugerując, że prawdopodobnie, że to byłem ja, bo wysoki, tęgi mężczyzna, że chciał mu zapłacić 5000 zł za to, żeby skompromitować pana marszałka Grodzkiego. I ta informacja ukazała się rano w Radiu Z, potem dokładnie te same tezy zostały powtórzone przez marszałka Grodzkiego i dopiero kiedy ujawniliśmy, że to jest ubek, no to już trochę już zaniechano publikowania tych informacji, no ale to jest właśnie, tak wygląda ten mechanizm, że w momencie, kiedy ja podaję jakieś informacje, to znajduje się jakiś pożyteczny reporter, który stara się je podważyć, który stara się podważyć moją wiarygodność.
Na koniec wróćmy do tego, czego zaczęliśmy, od usuwania konstytucyjnego organu, jak mecenas Dibuła to nazwał. Być może jesteśmy w jakimś momencie decydującym w historii polskiego dziennikarstwa. Co będzie dalej z tym? No bo tutaj jakby doszliśmy do ściany, kiedy patrzymy na ostatnią okładkę Newsweeka, kiedy marszałek Grodzki staje się tam pozytywnym bohaterem zaszczuwanym przez... No, jak rozumiem, układ związany ze służbami specjalnymi, jak się sugeruje, polskimi, jak również być może zagranicznymi. Tomasz Sakiewicz skomentował, że faktycznie zagraniczne służby tutaj miały dużo do powiedzenia, no bo ten UBEK to nie była polska służba, tylko można powiedzieć służba zagraniczna. Sowiecka. Oglądają nas, słuchają nas młodzi dziennikarze, którzy mają tyle lat, co wtedy, kiedy my się poznaliśmy w latach 90. Co byś chciał im powiedzieć?
Żeby się nie bać, żeby robić swoje. W takiej sytuacji to ja nie jestem przestraszony, bo ja piszę prawdę. Te wszystkie informacje są dokładnie weryfikowane. Tak naprawdę w strachu jest marszałek Grodzki, bo on się strasznie boi tej swojej przeszłości, żeby nikt o tym nie mówił. Stara się mnie zastraszyć, stara się zastraszyć też świadków, ale tego się nie trzeba bać, bo pokazywać prawdę jest po prostu warto.
Żart w internecie krążący, pokazywane jest zdjęcie doktora Grodzkiego z wąsami z tamtych czasów i mówią, no dzisiaj nie ma wąsów, tak, no więc może go nie poznają. To krąży wśród internautów, czyli tego medium, które dzisiaj społecznościowego, które istnieje i powoduje, że nie jest tak jak w latach 90., że można ocenzurować, całkowicie zablokować rozpowszechnianie niewygodnych informacji.
No tego się nie da zablokować. To nie da się zablokować pamięci ludzkiej, bo te osoby, które znały Grodzkiego i pamiętają, w jakich on okolicznościach te pieniądze od nich przejmował, nigdy tego nie zapomną. I dlatego o tym w tej chwili mówią. Mówią też dlatego właśnie, że mimo tej jego przeszłości, którą oni znają, człowiek ten wspina się na najwyższe urzędy w państwie i ma ambicje i ego, które nie zmieściłoby się na sali gimnastycznej.
Tomasz Duklanowski
Dziękuję
był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Najniebezpieczniejszy dziennikarz w Polsce i jego historia, która doprowadziła go do tej sytuacji. Media trzeciej RP przestały być pod kontrolą. Fakty mogą być konfrontowane, a państwa zadaniem jest oceniać je i dochodzić do tego, co jest prawdą, a co jest wulgarną propagandą. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.